Drodzy bracia i siostry, jest dla mnie wielką radością, przywilejem też być w mieście Cieszyn i być też tutaj dzisiaj z wami. Dziękuję za ciepłe, miłe przywitanie. Chciałbym też bardzo serdecznie podziękować i pastorowi, i zborowi za przyjęcie naszej konferencji. Okazaliście niezwykłą gościnność. Oddaliście nam wszystkie pomieszczenia niemalże do dyspozycji. Mogliśmy korzystać i czuć się tutaj bardzo komfortowo. Mogliśmy smacznie jeść. Dziękujemy za tą gościnę. Niech wam Bóg błogosławi za to bardzo, bardzo. Przywożę do was pozdrowienia ze zboru, w którym służę. To jest takie małe miasteczko Chociwel, 3,5 tysiąca mieszkańców, taka większa wieś, ale z długą historią to miasto. Przywożę pozdrowienia z tego zboru baptystycznego. Tam prawie 5 lat już z rodziną służymy. I też pozdrowienia od mojej żony i córki. Moja córka ma 37 lat, urodziła się z zespołem Downa i robi takie zakładki do Biblii. Można zawiązać sobie na rękę również, ale ona robi do Biblii. Kiedy ona rozdaje, to mówi: czytasz Biblię? Czytam. Tomasz. Nie czytasz? Gdzie masz Biblię? Nie masz? Nie ma dla ciebie. No ja nie mam takiej śmiałości, żeby powiedzieć nie. A ona nie szczypie się. Po prostu jest szczerym, takim otwartym człowiekiem. I na pewno faryzeusze nie chcieliby mieć takiej osoby pośród siebie. Także zostawiłem te zakładki w księgarni. I tam będzie można... 51 osób może odebrać. Ona chciała tu być dzisiaj z nami, ale jej akurat zdrowie nie pozwoliło na to. Nie mogła przyjechać z nami, ze mną, ale bardzo chciała tutaj być. Oprócz Tamary, tej mojej starszej córki, właśnie z zespołem Downa, mieliśmy też córkę Anikę, 6 lat młodszą. 5 lat temu ją pożegnaliśmy. Była taką radosną, jak wasza młodzież, młodą kobietą i kochała Boga, służyła Bogu i chyba za bardzo się z Nim jakoś zaprzyjaźniła, także ją szybciej odwołał. Dla nas to jest przykre, że musieliśmy ją pożegnać, ale Bóg ją przyjął i On się cieszy jej obecnością. Także Bóg też moją rodzinę jakoś doświadczał. Właśnie w ten sposób, kiedy urodziła się właśnie nasza starsza córka, byłem młodym człowiekiem, bardzo młodym człowiekiem i to był szok. Przez około rok nie mogłem dojść do siebie i nie funkcjonowałem tak normalnie. Bóg zaczął nas uzbrajać, leczyć, posyłać dobrych ludzi, którzy też nieśli pomoc. Ale, tak jak wczoraj na konferencji mówiłem, nie otrzymaliśmy takiej pomocy od naszej wspólnoty. Po prostu nie dlatego, że tam byli źli ludzie, byli wspaniali ludzie. Wspaniali ludzie. Naprawdę to była bardzo dla mnie budująca wspólnota, ale nie była przygotowana na to, żeby wspomóc rodzinę, której rodzi się niepełnosprawne dziecko. Po prostu niemalże odcięli się od nas, bo nie chcieli też nas zranić. Przez swoją delikatność też nam nie pomogli. Dlatego też Bóg wkłada w moje serce, aby zachęcać zbory do tego, aby przygotowywać się na taką ewentualność albo nawet wychodzić do takich ludzi, aby oni znajdowali miejsce w naszych wspólnotach. Dzisiejszy temat to jest zatytułowany Ponad cierpienie. Korzystam z materiałów, też takich materiałów konferencyjnych, o tym tytule Ponad cierpienie, materiały przygotowane przez amerykańską organizację Johnny and Friends. Chciałbym zacząć też to zwiastowanie od pytania. Czym zajmował się Jezus przez 3,5 roku swojej służby? Co on robił? Leczył? Co jeszcze robił? Proszę? Uwalniał? Uczył? Słuchajcie, tak, moje kazanie nie będzie takie dobre, jak było Jezusa. Przebaczał? Przebaczał, tak, bardzo ważne. Wzbudzał zmartwych? Karmił? Ludzie przy Jezusie czuli się jak my w waszym zborze. Czy zrobił coś złego? Nie zrobił nic. Ale co go spotkało na końcu drogi? Śmierć. Haniebna śmierć. Straszna śmierć. I czytajmy o tym w liście do Hebrajczyków. Rozdział 12, pierwsze 3 wiersze. Ja mam prośbę, czy ktoś mógłby mi szklankę wody? Jeszcze, bo czuję, że zasycha mnie. Jakby ktoś mógł mi przynieść, to będę wdzięczny.
Nie wiem, czemu, ale dzieje.
Jak tu nie wierzyć w Ducha Świętego? Czytajmy, 12 rozdział, pierwsze 3 wersety listu do Hebrajczyków. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Dziękuję. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Mój pradziadek i dziadek przeżyli dwie wojny. Urodziłem się w czasach pokoju, wolności i to jest wspaniałe. Nie musiałem przechodzić tego, co moi przodkowie. A jednak też i w moim życiu, tak jak wspomniałem, były doświadczenia, przykre doświadczenia. Jezus jest dla mnie wielką zachętą. Właśnie ten, który zasłużył na samą radość. Wiele cierpień, które było w moim życiu, niektóre cierpienia, na nie po prostu sobie zasłużyłem. Sam zapracowałem. Jezus prowadził doskonałe życie, święte życie. Służył, nie dosypiał, nie miał czasu odpocząć. A jednak zamiast należytej mu radości wycierpiał krzyż. Krzyż poprzedził chwałę, tak? Usiadł na prawicy tronu Bożego. Usiadł na prawicy tronu Bożego. Końcem jednak nie był krzyż, tylko chwała. Przyjął należytą mu chwałę. Cierpiał. Pan Jezus z własnej woli dopuścił, pozwolił, aby zło zadało mu cierpienie. Więc skoro Jezus cierpiał, to czyż my jesteśmy lepsi od Niego? Też. Też przychodzi na nas, mówię, jako już na chrześcijan, z powodu naszej wiary, naszych przekonań, naszego życia, przychodzą doświadczenia, przychodzi cierpienie. jesteśmy w Europie. Jesteśmy częścią tego zachodniego kościoła zachodniej kultury, który owszem kieruje nasze oczy na chwałę Chrystusa, ale często niestety pomijając krzyż. Pomijając nasz krzyż, nasz osobisty krzyż, który mamy brać codziennie. Brakuje tego w zachodnim kościele, tego zwiastowania o braniu krzyża. Pragnę dzisiaj właśnie zwrócić naszą uwagę na nasze powołanie do udziału w cierpieniu, do udziału w cierpieniu naszych bliźnich, w tym również osób niepełnosprawnych. Przeczytajmy jeden werset z listu do Filipian. List do Filipian, pierwszy rozdział, 29 wiersz. Słowo Boże mówi: gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Dar. Wszyscy lubimy prezenty, dary. O jakimś niezwykłym darze mówi apostoł Paweł. Dar cierpienia. To jest dar, to jest przywilej, który Bóg nam dał, że możemy dla Chrystusa, w którego mamy przywilej wierzyć, możemy też dla Niego cierpieć. Nie myślałem, że dożyję takich czasów, gdzie moi bracia i siostry w Chrystusie na całym świecie są tak strasznie prześladowani. Te prześladowania były przez całe moje życie, ale są tak straszne, tak często się to zdarza, że świeckie media zaczęły o tym mówić. Miliony naszych braci i sióstr cierpi i oddaje swoje życie za wiarę w Chrystusa. I to rozumiemy, że takie cierpienie może przynieść Bogu chwałę. Wydaje nam się to oczywiste. Ale czy te doświadczenia, cierpienia, może nie takie straszne, które my przechodzimy, mogą przynieść Bogu chwałę? Mogą. Zależy to od tego, jaką postawę zajmiemy wobec cierpienia i doświadczenia, przez które przechodzimy. Słowo Boże wskazuje nam na to, że Bóg swoje dzieci powołuje do cierpienia. Nie chcemy cierpieć. Nie lubimy cierpieć. Jeszcze bardziej czasami jest dla nas bolesne cierpienie naszych bliskich. Kiedy patrzyłem przez 3 lata na chorobę mojej córki, było to olbrzymie też cierpienie dla mnie. To, że ta jej choroba, na którą przez 3 lata się nią opiekowaliśmy, to jest straszne przeżycie dla rodziców. Nie lubimy cierpienia, ale Bóg ma plan, w którym zakłada cierpienie. Żyjemy bowiem w świecie, który jest zepsuty przez obecność grzechu. Kiedy cierpimy, włączamy się w społeczność ludzi cierpiących, którzy pokonali zło, składając Bogu ofiarę chwały. Są oczywiście różne rodzaje cierpienia. Te nasze takie osobiste, czasami z naszej właśnie winy, nawet z powodu grzechu, gdzie Bóg nas po prostu w swojej miłości karci. Czy cierpienie zadawane przez innych zawinione, czy nie. I tu musimy sobie uświadomić. Łatwo pamiętamy, że ktoś nas skrzywdził i my cierpimy z czyjegoś powodu. Ale bracia i siostry, ja też zadaję cierpienie innym. Myślę, że i wam się to zdarza. Niezależnie od przyczyn cierpienia, Słowo Boże mówi, że mamy dziękować za wszystko. Więc i za to. Więc i za to mamy dziękować Bogu. Również za doświadczenia. Co może cierpienie z nami zrobić? Cierpienie może zrobić z nas ofiarę albo zwycięzcę. Jezus był zwycięzcą. Ale mamy i dzisiaj ludzi, których znamy, które są znane, takie osoby jak Joni Erickson Tada, zapewne o niej słyszeliście, dziewczyna, która w wieku 16 lat skoczyła na główkę do wody, skręciła kark i jest niepełnosprawna. Wiele lat temu miałem przywilej ją poznać. Człowiek, który mi ją przedstawiał, mówi: słuchaj, nie wyciągaj do niej ręki, bo ona jest sparaliżowana, ma sparaliżowane ręce, nie poda ci ręki raczej. Ale kiedy podszedłem do niej, byłem zdziwiony. Ona uniosła rękę. Siłą barków tutaj takie specjalne miała urządzenie do tego, że mogła unieść rękę. Ale dziewczyna sparaliżowana. Jednak ona, a teraz jej organizacja, pomaga tysiącom ludzi. Johnny to przykład zwycięzcy poprzez cierpienie. Bardziej współczesna, bardziej może znana nawet postać Nick Vujicic. Człowiek, który się urodził bez rąk i nóg. Byśmy powiedzieli, straszne. Ale to jest przykład człowieka, który w Chrystusie jest zwycięzcą. Nie stał się ofiarą cierpienia, ale zwycięzcą. To są nasze decyzje albo decyzje naszych bliskich, którym możemy w tym pomóc, aby byli zwycięzcami. Udział nas jako Kościoła powinien być taki, aby ludzie niepełnosprawni właśnie byli zwycięzcami. Powinniśmy wyjść do nich, pomóc im, aby stawali się zwycięzcami w ich doświadczeniu i cierpieniu. Dobrym przykładem, wspaniałym, klasycznym przykładem właściwej postawy wobec cierpienia jest Job, który mówi: dobre przyjmujemy od Boga, a nie mielibyśmy przyjmować i złego. Tak? On wiedział, że Bóg dał mu wiele dobrego. Ale kiedy wszystko stracił, mówi, czyż nie należy przyjąć również i złego? Kiedy przynajmniej raz w miesiącu mamy wieczerzę pańską, wspominamy śmierć Jezusa, widzimy sens w tym cierpieniu. Widzimy sens. Tak, Jezus cierpiał za nasze grzechy. Cierpiał dla naszego zbawienia. To ma sens. Ale nasz odzew na spotykające nas cierpienie to też uznanie cierpienia jako części Bożego planu. Jeżeli akceptujemy, przyjmujemy, dziękujemy Bogu, odnosimy zwycięstwo i to daje nam duchowy wzrost i to jest kolejna pożyteczna lekcja w naszym życiu. Chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę na jeden rodzaj cierpienia. Moglibyśmy dużo mówić o różnych rodzajach cierpienia, ale być może podam teraz termin, który dla mnie do niedawna był nowy, dla was będzie czymś nowym. Cierpienie kulturowe, które jest spowodowane przez segregację, separację czy dyskryminację. Kiedy słyszymy o separacji, segregacji, na przykład do lat 60. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej panowało jeszcze prawo segregacji. Ciemnoskórzy w innych tramwajach, biali w innych. Oczywiście, kiedy słyszymy o czymś takim, jak można tak ludzi dzielić, jesteśmy oburzeni. Ale segregacja dotyka w naszym społeczeństwie ludzi niepełnosprawnych. Nie wierzycie? Słuchajcie. Szkoły specjalne. Specjalne szkoły, inne niż dla zdrowych dzieci, szkoły dla niepełnosprawnych. To jest segregacja. Moja córka chodziła do szkoły specjalnej i naprawdę jestem Bogu wdzięczny za tą szkołę. To jest dobrze, że są szkoły, że te dzieci nie są w domach, że są kształcone. Ale nie mniej jest to segregacja. Dzisiaj już są szkoły integracyjne, gdzie jest po prostu, no już nie ma segregacji, tylko te dzieci są w jednej szkole i to jest dobre dla jednych dzieci i dla drugich. Dzieci niepełnosprawne uczą się od tych sprawnych, zwłaszcza mówię o niesprawności intelektualnej, uczą się od nich, a dzieci sprawne obywają się z tą niepełnosprawnością. Dla nich jest to coś normalnego. I tak powinno być. Ale niemniej jest segregacja. Separacja, czy separujemy osoby niepełnosprawne, szczególnie ruchowo. Wybaczcie za moją szczerość, ale w tym budynku też nie ma podjazdów dla niepełnosprawnych. Wybaczcie mi, budowaliście tak dawno ten budynek, że wtedy nikt o tym nie myślał. Ja sam służę też w budynku, który jest nowszy. Już są jakieś podjazdy, ale takie bardziej, żeby były, niż żeby naprawdę dobrze służyły. Nie mamy takich też porządnych. Więc separujemy tych ludzi. Kiedy jest gdzie indziej separacja, to my się oburzamy, ale tutaj też tak jest, że separujemy tych ludzi. Dyskryminacja spotyka osoby niepełnosprawne. Osoby niepełnosprawne nie mają dostępu do wszystkich dóbr, do których mają dostęp ludzie sprawni. I to powoduje cierpienie w tych ludziach. To, że gdzieś są oddzielani, wyróżniani w jakiś negatywny sposób. Kiedy rozmawiałem o tym, mówiłem, usługiwałem w naszym zborze w Chociwlu, zadałem takie pytanie nam. Jak nasz zbór może to zmienić w naszym środowisku, aby osoby niepełnosprawne nie były segregowane, separowane czy dyskryminowane? Jak my możemy to zrobić? Zadaję pytanie to wam i zachęcam do tego, żebyście zrobili wszystko, aby to zmieniać też w waszym środowisku. Czego przede wszystkim do tego potrzebujemy? Dużo pieniędzy? Może trochę tak, ale potrzebujemy serca. Wierzcie mi, na zaspokajanie potrzeb innych najważniejsza potrzeba to jest nasze serce. Czy ja jeszcze mogę mówić? Spokojnie. Jestem w połowie kazania. Mogę powiedzieć amen i już będzie dobrze. Jak mam dobrych słuchaczy, to się rozgaduję, a tutaj się rozgaduję. Coś o was to świadczy. Czy Biblia w ogóle mówi o niepełnosprawności? Czy Boga obchodzą ludzie niepełnosprawni? Czy może gdzieś ich pozwolił im być niepełnosprawnym i ich zapomina? Jaki powinien być nasz stosunek do niepełnosprawnych, by był zgodny z Bożą wolą? Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, On przyszedł po to, żeby ogłosić głosić Królestwo Boże, panowanie Boga. Nie terytorialne, ale panowanie Boga. I kiedy nauczał o Królestwie w Ewangelii Łukasza, 14 rozdział, 12-14 wiersz, powiedział tak. Był zaproszony do pewnego faryzeusza na posiłek i czytamy, powiedział też do tego, który go zaprosił. Tak? Dobrze? Ja dobry odnośnik dałem? Powiedział też do tego, który go zaprosił. Gdy dajesz obiad albo wieczerzę, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, słuchajcie, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Ja się młodo ożeniłem, ale kiedy myślałem wcześniej jako taki już dorosły nastolatek, jak powinno wyglądać moje wesele, to miałem takie marzenie, żeby tam byli ludzie, którzy nigdy mnie nie będą mieli okazji zaprosić. Dziwne marzenie dla przyszłego pana młodego. Ale kiedy doszło już do tego wydarzenia, nie było wesela, jakieś skromne przyjęcie, zapomniałem o tym. Ale Bóg nie zapomniał. Wiecie, Bóg jest niesamowity. Spełnia nasze marzenia i spełnił moje marzenie. Jak powiedziałem, było to tylko skromne przyjęcie. Jak się ożeniłem, nabyłem też w drodze tej transakcji teścia. Teść mój, którym się teraz moja właśnie żona zajmuje, ma 90 lat obecnie, ale kiedy był młodszy, kiedy żeśmy się pobierali, mój teść ma wiele zalet, ale wśród tych zalet nie znajduje się zaleta gościnności. Jest też dość szczery i goście szybko wychodzą. Jeżeli przyjdą w ogóle. I jakież było moje zdziwienie, kiedy z moją świeżo poślubioną żoną gdzieś wyszliśmy, chyba do jej babci na chwilę. Przychodzimy, już tak trochę w porze chyba kolacji, patrzymy, a przy stole siedzą wszyscy staruszkowie z tego zboru. Tam był taki wiejski zbór i właściwie już kończył się ten zbór. Wymierali ci ludzie. I mój teść wyszedł i poszedł i zaprosił tych ludzi na kolację. Tych kilkoro starych ludzi. Średnia 80 lat. Jak ja to zobaczyłem, łzy w oczach, byłem tak wzruszony, spełniło się moje marzenie. Ci ludzie nigdy mnie nie zaprosili. Nawet na pogrzebach ich nie byłem. Jezus używa tutaj takich terminów jak obiad i wieczerza. Czyli to jest coś, co mamy codziennie. Jeżeli mówimy o uczcie weselnej czy urodzinach, to się zdarza co pewien czas. Ale Jezus, kiedy mówi, kiedy zapraszasz, to mówi, kiedy dajesz obiad albo wieczerzę, czyli coś codziennego, to na takie coś, co jest codziennie w twoim życiu, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych, a będziesz błogosławiony. Jezus wskazuje nam na to bardzo jasno, że my jako Kościół, my w naszych domach powinniśmy zapraszać, gościć, być otwarci na ludzi, którzy nie są atrakcyjni. Jezus mówi tutaj o ludziach, o grupie ludzi nieatrakcyjnych towarzysko. Nieatrakcyjnych towarzysko. I mówi, jeżeli takich będziesz zapraszał, otrzymasz nagrodę. I też usuwa z listy i nazywa po imieniu gości, których zapraszali zwykle faryzeusze. Przyjaciele, bracia, krewni, bogaci, sąsiedzi. Więc daje nam jasną instrukcję, że powinniśmy osoby niepełnosprawne włączać do naszego życia. Bardzo aktywnie. Nie jest łatwo niektórych ludzi akceptować. Nie sprawiają nam naturalnie jakby radości. Jestem prostym człowiekiem. Nie ma we mnie nic z artysty. I ludzie o artystycznej duszy mnie drażnili. Po prostu nie lubiłem z nimi przebywać. Pan Bóg ma takie poczucie humoru. Jak chce nas wychowywać, to właśnie był taki czas, że przychodzili do nas ludzie o takich właśnie temperamentach, o takich osobowościach artystycznych. Muzycy, malarze, coś. Prowadziliśmy otwarty dom z moją żoną, mieszkaliśmy w centrum miasta. Nie otwieraliśmy gościom poza tymi pierwszymi drzwi, bo jedni wychodzili, drudzy wchodzili. Naprawdę tak było. Jedni wchodzili, drudzy wychodzili, jedni drugim otwierali, jedni w buty, drugich z butów. I przychodzili i rozmawiali. Słuchajcie, koszmar dla mnie, hydraulika. O wbijaniu gwoździ, o rurach mógłbym porozmawiać. No jeszcze o teologii, nie? I o niepełnosprawnych, ale o jakieś artystyczne rzeczy, tam takie rzeczy. Doświadczyłem wtedy, czym jest Boża miłość. Kochałem ich Bożą miłością. Była pełna akceptacja, nie męczyli mnie, tylko dlatego, że Bóg dał mi Bożą swoją miłość. Inaczej po prostu oni do domu, a ja z domu. Byli dla mnie nieatrakcyjni towarzysko. Powiem tylko tyle. Wielu z nich to moi dziś najlepsi przyjaciele. 40 lat ciągle mamy kontakty. I lubię ich. Już nawet ich polubiłem. Bóg jest niezwykły. Bóg jest niezwykły. I właśnie ludzie niepełnosprawni czasami właśnie nie są dla nas atrakcyjni. Mamy chłopca. Słuchajcie, Tamara jest taka miła, nie? Prawda? Ci, którzy ją znają, to ona miła jest tam, wszędzie wejdzie, musisz ją przytulić i koniec. Ale są ludzie, którzy są trudni, niepełnosprawni. Mam takiego chłopca, który w rodzinie, w naszym zborze, który komunikuje się przez krzyk. Nie umie mówić, a chce coś, więc krzyczy. Jeżeli gdzieś jest, to ciągle się przemieszcza, chodzi. Jak powiedziałem w zborze, słuchajcie, na konferencji zboru na członkowskim mówię, słuchajcie, chcę, żeby Rafał przychodził na nabrzeństwo. Ludzie, zobaczyłem przerażenie u moich owieczek, przerazili się, ale jak Rafał przyszedł, ja się przeraziłem. Byłem spięty jak drut. Słuchajcie, głoszę to, mówię to. Wiecie co? Podobne kazanie mówiłem właśnie, jak on przyszedł. Kolejny dowód takiego, no, że Bóg włącza się w to, co robimy. I Rafał rzeczywiście pokrzykuje, ale po każdej piosence klaskał. I ku mojej wielkiej radości nawet po moim kazaniu. Pierwszy raz ktoś klaskał po moim kazaniu. Może niektórzy gdzieś tam klaskali z radości, że już skończyłem. Ale Rafał klaskał. I kiedy przychodził kolejny raz, to napięcie spadało. Bo wiedzieliśmy, że to nie jest takie groźne. Czuło się tą jego obecność, widzieliśmy tą jego obecność. Ale to nie było komfortowe, ale tak powinno być. On, jego miejsce jest w naszej społeczności. Jeszcze fragment Słowa Bożego. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 26 i 27 wiersz. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Krzyż to jest właśnie, krzyż oznacza to poświęcenie z naszej strony. Ten dyskomfort, który przyjmujemy z własnej woli. Przyjmujemy. I prawdziwe uczniostwo, prawdziwe naśladowanie Chrystusa to właśnie branie krzyża i umieranie dla swoich wygód, dla swoich przyjemności, dla swojego komfortu życia. Jak również stawianie posłuszeństwa Chrystusowi ponad własną rodzinę. Czyli w praktyce to jest poświęcenie dla zadań, które nie są dla nas wygodne. Na przykład przyjmowanie artystów. To niesie też ze sobą poświęcenie finansowe. Kościół, słuchajcie, nigdy nie mamy dość pieniędzy. Prawda? No, mamy swoje budynki, kosztuje to utrzymanie, ale wierzcie mi, że mimo tego, jeżeli właśnie inwestujemy, dajemy też nasze pieniądze, nasz czas dla ludzi niepełnosprawnych, to Bóg błogosławi zborowi. Bóg błogosławi rozwój. Faryzeusze, tak, większość z nich, ci, którzy przyjmowali tych krewnych, bliskich, sąsiadów, tylko bogatych, oni mieli na uwadze, aby ktoś im się odwdzięczył, żeby z tego, co oni dają, jeszcze więcej wziąć dla siebie. I oczywiście wszyscy jako ludzie mamy taką pokusę, żeby inwestować w to, co nam się zwróci. Ale z niepełnosprawnymi to jest tak, jak z miłością dawaną ludziom z zespołem Downa. Lekarz, kiedy Tamara była maleńka, jeszcze poszliśmy do dobrego lekarza, pediatry, i on nam powiedział, słuchajcie, no jaka jest zaleta tego człowieka, który macie? Jest taka, że jak zainwestujecie w jego miłość, to otrzymacie miłość. Na pewno otrzymacie. Na 100% wam powiem. Jeżeli będziecie, daj wam Boże, mieli jeszcze zdrowe dzieci, możecie w nie zainwestować miłość, a one się odwrócą na pięcie i pójdą. Ale dziecko zespołu Downa na pewno wam to wróci. I to, co inwestujemy w ludzi, którzy może właśnie nie są komfortowi dla nas, to Bóg nam pobłogosławi i na pewno to wróci. Ponadto odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Ponad to wszystko. Więc to niech będzie też dla nas taką motywacją i zachętą, że Bóg to nam odda. Nie wystarczy nasza religijność. nasze chodzenie na nabożeństwa. Na nabożeństwa, chodzenie na nabożeństwa, żeby zadowolić siebie, żeby czuć się lepiej. Ale Jezus zaprasza nas do Królestwa, gdzie mamy brać codziennie krzyż i naśladować Jezusa poprzez akceptację i służenie ludziom, na przykład w tym wypadku niepełnosprawnym. Ludziom, którzy nie są dla nas towarzysko komfortowi. Za to czeka nas nagroda. Niech Bóg wypełni was swoją miłością. Amen.